Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przy mikrofonie Rafał Małys, witam i zapraszam na sportową odsłonę porannej rozmowy Radia Centrum. Liga Mistrzów to bez dwóch zdań najlepsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. Tegoroczną edycję po raz pierwszy w historii wygrało PSG. O tych międzynarodowych rozgrywkach porozmawiamy z Leszkiem Orłowskim, dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna, komentatorem Canal+, a także autorem książek z historii piłki nożnej, m.in. 30 lat Ligi Mistrzów. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Leszku, podsumował pan 30 kolejnych edycji Ligi Mistrzów, licząc od sezonu 92-93. Skąd w ogóle wziął się pomysł na te książki?
Liga Mistrzów to najlepsza liga na świecie, to doskonale wszyscy wiedzą. Oczywiście, gdy Liga Mistrzów powstawała, wiele osób było przeciwnych tej nowej formule rozgrywek, no ale to można było tylko deklarować niechęć do Ligi Mistrzów, praktykować ją było trudno, każdy kibic po prostu Ligę Mistrzów oglądać musiał, a z biegiem czasu myślę wszyscy Ligę Mistrzów pokochali. Napisałem tę książkę, by fanom futbolu przypomnieć po prostu, jak to było, znaleźć ciekawe historie, anegdoty związane z poszczególnymi sezonami, napisać szerzej o zwycięzcach Ligi Mistrzów przez te 30 lat. No, zasadą tej książki generalną przyjęto przeze mnie było hasło "Przeżyjmy to jeszcze raz".
Wydaje się teraz tak z perspektywy czasu, że to było zaskoczenie chyba, że ludziom nie podobał się pomysł Ligi Mistrzów, bo teraz jest to rzeczywiście najbardziej emocjonująca piłkarska rozgrywka, ale wtedy, tak jak pan powiedział, ludzie byli przeciwni, ale chyba nas to nie dziwi, bo nawet dzisiaj, kiedy pojawiają się nowe pomysły, ludzie to krytykują, zanim rzeczywiście zaznają tego smaku. Tak było chociażby z systemem VAR.
Tak. Wiele osób, jeszcze do dziś spotykam czasami takich kibiców, kolegów, także z branży dziennikarskiej, którzy mówią, że Liga Mistrzów powinna gromadzić mistrzów, powinna być rywalizacją mistrzów, a więc wyłącznie zwycięzców lig poszczególnych krajów, bo inaczej nie jest godna tej nazwy. Ja im zawsze odpowiadam, że słowo mistrz można rozumieć dwojako. Po pierwsze, jako zwycięzcę rywalizacji o nazwie mistrzostwa, na przykład kraju, ale w drugim rozumieniu jest to ktoś, w tym przypadku zespół, który osiągnął mistrzowską klasę. Ja przychylam się zdecydowanie ku temu drugiemu rozumieniu słowa mistrz. Według tej definicji w Hiszpanii czy Anglii może być 6 albo 7 mistrzów, czyli drużyn, które dotarły do światowego poziomu, a w krajach marginalnych z futbolowego punktu widzenia może nie być mistrza żadnego. I jeśli przyjmiemy właśnie tę drugą definicję słowa mistrz, to Liga Mistrzów jest jak najbardziej adekwatną nazwą właśnie dla takiej rywalizacji, jaką oglądamy od wielu lat, w której bierze udział po kilka klubów z danej ligi, z danego kraju, za to inne nie są reprezentowane.
Dlaczego akurat książki opowiadają o 30 latach Ligi Mistrzów, a nie na przykład ćwierćwieczu?
No bo wpadłem na pomysł napisania tej książki, kiedy Liga Mistrzów przekroczyła już 25 lat, więc musiałem poczekać do kolejnej okrągłej rocznicy, która była właśnie rocznicą 30. Wcześniej pisałem książki o historii hiszpańskiego futbolu i tak mi czas zleciał.
Właśnie tutaj zagłębiając się w książkę to o Lidze Mistrzów, widać ogromną masę szczegółów, jeżeli chodzi o każdą z tych edycji. I zastanawiam się, czy pan ograniczał się jedynie do czytania relacji prasowych, czy także oglądał retransmisję tych przeszłych meczów?
No oczywiście, że oglądałem, zwłaszcza finałów, półfinałów, starałem się przypomnieć sobie te wszystkie najważniejsze wydarzenia, całe mecze bądź skróty, więc jedno i drugie, ale oczywiście przekraczało możliwości jednego autora obejrzenie wszystkich meczów, o których tutaj napisałem, bo jest ich całe mnóstwo.
Nie będę ukrywać, że początek Ligi Mistrzów, czyli sezon 92-93, to jeszcze nie moje czasy, ale czytając pana książkę, muszę przyznać, że to było dla mnie ogromne zaskoczenie, że faza grupowa składała się tylko z dwóch grup po cztery zespoły. Wówczas Liga Mistrzów generowała równie emocjonującą rywalizację, tak jak dzisiaj?
Tak, oczywiście, że tak. To była taka, można powiedzieć, faza przejściowa. To była Liga Mistrzów też w rozumieniu, w pierwszym rozumieniu słowa mistrz, czyli grali tylko mistrzowie poszczególnych krajów. Oczywiście ja sięgam pamięcią znacznie dalej, taką kibicowską też niż start Ligi Mistrzów w formule grupowej. Zawsze to były rozgrywki, które gromadziły przed telewizorami w naszym kraju no, wszystkich kibiców. Najpierw ta pierwsza zmiana no, nie była aż taką radykalną. Bo owszem, pojawiła się ta faza grupowa, ale tak naprawdę Ligą Mistrzów były też wcześniejsze zmagania, które pozwalały wyłonić tę ósemkę, która potem grała w fazie grupowej. Więc tak, emocje, ekscytacja były dokładnie takie same.
A w tych latach 90. łatwiej, czy może trudniej było odnieść triumf w tych rozgrywkach?
No pewno łatwiej w tym sensie, że jednak było mniej pretendentów. Jeśli gra tylko mistrz danego kraju, no to jest powiedzmy Barcelona czy Real, ale nie ma drugiej z tych drużyn, więc liczba dla zespołu, który został mistrzem Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, liczba potencjalnych konkurentów do takich liczących się realnych do triumfu końcowego była znacznie mniejsza niż jest teraz. Wiadomo, że fakt, iż w jednym sezonie mistrzem jest Real, nie oznacza, że w kolejnym sezonie on jest najlepszą hiszpańską drużyną. Może nią być już spokojnie Barcelona, więc obecność wicemistrza danego kraju jest olbrzymim utrudnieniem dla mistrza, by zakończył rywalizację zwycięsko, jeśli mówimy oczywiście o tych najsilniejszych ligach.
Młodzi kibice przede wszystkim Ligę Mistrzów kojarzą z tym formatem, co mieliśmy 8 grup po 4 zespoły. Pana zdaniem to był taki optymalny format dla tych rozgrywek?
Nie wiem, czy o jakimś optymalnym formacie w ogóle możemy mówić, czy kiedykolwiek on został znaleziony. Każdy format miał swoje wady i zalety. Ja pamiętam ten okres też, nie wiem, czy pan sięga do niego pamięcią, lata sezony 1999-2000 do 2002-2003, kiedy były dwie fazy grupowe, czyli z 8 grup robiły się 4 grupy i rywalizowano nadal w tej formule. To było bardzo wycieńczające dla piłkarzy i dla klubów. Nikomu się to nie podobało, wszystkich to bardzo nudziło. No i w końcu zlikwidowano fazę grupową, ale zlikwidowano drugą fazę grupową, podczas gdy ja wtedy sądziłem i do dzisiaj myślę podobnie, że można było zlikwidować pierwszą fazę grupową, bo gdy było 8 grup, rywalizacja często nie była zbyt ekscytująca. Powiedzmy, na tych 8 grup w jednej bądź dwóch działo się coś ciekawego do końca, w pozostałych na ogół dwie drużyny rozstawione szybko zapewniały sobie awans i ostatnie kolejki to już były tak zwane dożynki, więc ja myślę, że 16 drużyn pogrupowanych, 16 najlepszych drużyn Europy rywalizujących właśnie w tej fazie grupowej składającej się z 4 grup i w tej 16 jest już sama wąska elita, to byłby taki creme de la creme rozgrywek futbolowych, jeśli mówimy o tej fazie grupowej. I po prostu żałuję, że zlikwidowano wtedy właśnie drugą fazę grupową, a nie pierwszą. Oczywiście kibice kochają niespodzianki, kochają drużyny z krajów mniej futbolowo zaawansowanych, które odnoszą sukcesy, ale są to tak rzadkie przypadki, że w zasadzie od wielu lat już nie występujące. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem egalitaryzmu w Lidze Mistrzów, tylko elitaryzmu, żeby to były naprawdę elitarne rozgrywki. I ta druga faza grupowa w tych sezonach, o których wspomniałem, uważam, że byłaby bardzo dobra i byłaby strzałem w dziesiątkę, gdyby nie była poprzedzona tą monotonną pierwszą.
A jak w tamtych czasach układało się to tak zwane top 5 lig? Bo dzisiaj to wiemy, że jest to rzeczywiście Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja. A wcześniej właśnie, które ligi rzeczywiście się tak jeszcze wyróżniały, a nie były takimi oczywistymi dzisiaj?
Nie, no wystarczy spojrzeć na listę triumfatorów Ligi Mistrzów, żeby zauważyć, że w zasadzie możemy mówić o wielkiej czwórce. Anglia, Hiszpania, Włochy i Niemcy. Mogliśmy, tak? Teraz Paris Saint-Germain jako dopiero drugi klub francuski, przecież po Olympique Marsylia, ostatnim, pierwszym zwycięzcy Ligi Mistrzów. Taką klamrą można spiąć dotychczasowe dzieje właśnie tych rozgrywek od Marsylii do Paryża. Więc Francja była troszkę niżej notowana, poza tą wielką czwórką, i raczej bym ją szeregował w tych całym okresie funkcjonowania Ligi Mistrzów bliżej półki, na której były dwie kolejne ekstraklasy, czyli holenderska i portugalska. Ajax, Porto, no, to były też drużyny, które się w pewnym momencie bardzo liczyły w Lidze Mistrzów, wygrywały ją. Natomiast już trudno sobie było wyobrazić, żeby spoza tej siódemki ktokolwiek miał szansę naprawdę na wielki sukces. Więc ta hierarchia była bardzo podobna, ona się od wielu, wielu lat nie zmienia i pewnie się już nigdy nie zmieni. Dzięki Paryżowi, dzięki jego klasie można też mówić, że Liga Francuska rzeczywiście w tym top 5 jest, jako ten piąty wagon.
Panie Leszku, nasza rozmowa dobiega już końca. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i podzielenie się swoją wiedzą.
Dziękuję uprzejmie.
Moim i waszym gościem był dzisiaj dziennikarz sportowy Leszek Orłowski. Na kolejną poranną rozmowę zapraszam już na jutro na godzinę 8:15. A za dzisiejszy poranek dziękuję wam, Rafał Małys. Do usłyszenia.